listu do Kolosan, 2 rozdziału, 10 wiersz. List do Kolosan, 2 rozdział, 10 wiersz. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei, i za tych wszystkich, którzy mnie osobiście nie poznali, aby pocieszone były ich serca, a oni, połączeni w miłości, zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie, gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. I macie pełnię w nim. On jest głową nadziemskiej władzy i zwierzchności. Dobrze znaną zasadą Pisma Świętego jest to, że Pan ujawnia swoje sekrety, ujawnia swoje tajemnice tym, którzy są blisko Niego, którzy są bardzo blisko Niego. Z Ewangelii Jana wiemy, że apostoł Jan właśnie był tym, który wspierał się o pierś Pana Jezusa. Był tak blisko Niego. I z pewnością nieprzypadkowo to Jemu właśnie, apostołowi Janowi, zostało powierzone wielkie objawienie Jezusa Chrystusa, czyli autorstwo ostatniej księgi prorockiej Biblii Nowego Testamentu. Inny przykład ze Starego Testamentu mamy patriarchę Abrahama. 18 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. I tam możemy zobaczyć takie wspaniałe słowa, które usłyszał, kiedy aniołowie szli palić Sodomę. Abraham poszedł również. W 18 rozdziale, wierszu 17, Pan mówi do niego takie słowa. Czy mam zataić przed Abrahamem, co zamierzam uczynić? Wszak z Abrahama na pewno wyjdzie wielki, potężny naród i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wybrałem go bowiem. Tutaj skończymy właśnie tę całą historię. Widzimy, że gdyby Abraham nie poszedł za Panem, to by nie usłyszał takich wspaniałych słów. Ale że poszedł za Panem i był blisko, kiedy Pan mówił, to usłyszał takie wspaniałe słowa. Niczego przed nim nie zataję. Przecież go wybrałem do pewnego celu. Dzisiaj o tym nie mówimy. I tekst nam mówi, że apostoł Paweł dzisiaj modli się właśnie o Kolosan, czyli wierzących w Kolosach tamtych czasów, aby mogli dojść do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia. Że im bardziej wkraczamy w zrozumienie wiary chrześcijańskiej, tym bardziej jesteśmy przekonani o jej prawdziwości. Tutaj wiara chrześcijańska oznacza to, co napisał do nas Juda w swoim liście, gdzie to są prawdy wiary, to jest depozyt wiary, który raz na zawsze został przekazany świętym i o który mamy podjąć walkę. Więc tak, tutaj wiara jest w takim rozumieniu. Im bardziej jesteśmy ugruntowani na wierze, tym mniejsze jest niebezpieczeństwo właśnie, że zostaniemy zwiedzeni przez fałszywe nauki naszych czasów, współczesnych, w których żyjemy, jak również nauki tamtych czasów, w których żyli Kolosanie, czyli święci wierzący w mieście w Kolosach. Takim punktem kulminacyjnym w modlitwie apostoła Pawła to są słowa do poznania tajemnicy Bożej. To jest Chrystusa. Co to znaczy? Poznać tajemnicę Boga i Chrystusa. I tutaj apostoł Paweł odnosi się do prawdy o Kościele. Pan Jezus Chrystus to jest głowa ciała, czyli Kościoła. A wszyscy wierzący są członkami tego ciała. Ale takim szczególnym aspektem tej tajemnicy jest zwierzchnictwo Chrystusa. To znaczy, że Pan Jezus Chrystus jest ponad wszystkim. I wszyscy święci, umiłowani, Boży powinni uznać tę prawdę. Musimy uznać tę prawdę. Cofniemy się do listu do Efezjan, do pierwszego rozdziału. Tam jest 22, 23 wiersz. Mowa o tym, że Pan Jezus jest ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i wszelkim panowaniem i wszelkim imieniem. I w 22 wierszu jest napisane, że Bóg poddał i wszystko poddał pod nogi Jego. A Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Czyli tekst mówi o tym, że musimy sobie zdać sprawę z tego, jak wielka jest nasza głowa. Czyli to nie myślimy o naszej głowie, bo nasza głowa w porównaniu z Panem Jezusem to jest makówka. O, taka pusta. To chodzi o wielkość naszej głowy, czyli Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy zdamy sobie z tego sprawę, to wtedy nas nie będą pociągać, ani nie będą nas interesować inne fałszywe nauki, inne zagrażające nam nauki. Kolosanom w tym czasie zagrażała gnoza. Tutaj nie będziemy się zajmowali szczegółowo tym, ale listy są pisane po to, że kiedy był jakiś problem w Kościele, to apostoł Paweł pisał, jak to zmienić, jak skorygować, jak wrócić na właściwą drogę. Tutaj Kolosanom zagrażała gnoza. Natomiast apostoł Paweł chce, abyśmy czerpali tylko z Chrystusa, używali Jego zasobów i przychodzili do Niego w każdej potrzebie. Apostoł chce, abyśmy widzieli, że Pan Jezus Chrystus jest w swoim ludzie i posiada każdy atrybut boskości i nieskończoności. Dlatego nie jest nam nic potrzebne, co jest poza Chrystusem. Nie musimy po nic, nigdzie wychodzić. Pierwszy rozdział, wiersz 27, listu do Kolosan, ten, który czytamy, jest mowa o tym, że Bóg właśnie świętym swoim chciał dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Trzeci wiersz. W Chrystusie są ukryte wszelkie skarby mądrości i poznania. Wszelkie skarby mądrości i poznania. Gnoza tak ogólnie znaczy wiedza albo poznanie. I nie będziemy się dzisiaj tym zajmować, bo to jest fałszywe nauki, to jest rozległy temat, nie chcemy w to wchodzić, nie ma takiej potrzeby. Natomiast tak, co charakteryzowało tych ludzi, to że posiadali, znaczy mniemali o sobie, że posiadali pewne zrozumienie, że mieli wiedzę lepszą niż mamy w Piśmie Świętym i mają wiedzę lepszą niż apostołowie Chrystusowi. I tym się chlubili. To była ich wiedza. Takie było ich pseudopoznanie. I ich mądrość była właśnie czymś takim, co było dodawane do Bożej nauki. Natomiast tutaj Paweł wyraźnie w trzecim wierszu mówi, że wszelkie skarby mądrości i poznania są ukryte w Chrystusie, czyli w głowie. Dlatego nie ma potrzeby, żebyśmy jako wierzący szukali czegokolwiek poza Pismem Świętym, poza tym, co jest napisane. Skarby w Chrystusie oczywiście są ukryte przed niewiarą. I również jako wierzący też musimy być blisko Pana Jezusa Chrystusa, musimy Go blisko znać, żeby do nich dotrzeć. I całe poznanie jest w Chrystusie Jezusie. To Pan Jezus Chrystus jest wcieleniem prawdy. To On powiedział o sobie, ja jestem droga, prawda, życie. Ja jestem prawda. Ja się po to narodziłem i przyszedłem na świat, żeby dać świadectwo w prawdzie. Tak odpowiedział Piłatowi, przed którym stał w swoim czasie. I jest różnica między poznaniem a mądrością. Czyli możemy mieć jakąś pewną wiedzę, jakieś poznanie. I to oznacza, że właściwie rozumiemy jakąś prawdę. Natomiast mądrość polega na tym, mądrość to jest umiejętność, którą mamy i która polega na tym, że potrafimy zastosować tą prawdę, której się nauczyliśmy. A to mówię, czwarty wiersz, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami, ponieważ cała mądrość i całe poznanie są w Chrystusie, dlatego nie powinniśmy dać się zwodzić rzekomo jakimiś słusznymi wywodami, które pochodzą spoza nauki Pisma Świętego i które nie mają oparcia w Piśmie Świętym. I dalej piąty wiersz, bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Tutaj możemy zobaczyć apostoła Pawła, który jest oficerem, albo można powiedzieć generałem, który przyjechał na inspekcję swojego wojska. Z czego to wynika? No tutaj mamy takie przetłumaczone słowa jak ład i utwierdzenie. Są to terminy wojskowe, militarne. Czyli apostoł Paweł, nauczając swoich wielkich Bożych prawd, używał terminologii z różnych dziedzin. Tutaj mamy terminy militarne. Za chwilę przejdziemy do terminów ogrodniczych, albo rolniczych, albo z budownictwa. Albo kiedy mówi o naszym odkupieniu, to korzysta z terminów handlowych tamtego czasu. Albo również bankowych terminów tamtego czasu. Więc tutaj mamy termin militarny i on oznacza, ład oznacza, że kiedy przyjechał generał, robi inspekcję swojego wojska, to widzi ten swój oddział, jakiś tam, nie wiem, kompanii albo większy, generał to na pewno większy jakiś oddział będzie robił inspekcję i widzi tam, że jest ład i porządek. Natomiast to drugie słowo, utwierdzenie, to oznacza zwarte skrzydło tego oddziału. Czyli każdy oddział wojskowy ważne są skrzydła. I to oznacza zwarte skrzydło, że Kolosanie stoją zwarci i że stoją w uporządkowanym szyku wojskowym. Tej terminologii właśnie apostoł Paweł tutaj używa. I cieszy się, że właśnie Kolosanie, kiedy widzi Kolosan, cieszy się, że oni stoją właśnie w prawdzie Bożego Słowa. W szóstym wierszu zachęca, aby kontynuowali w ten sam sposób, czyli w wierze. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie. I tutaj mamy nacisk położony na słowo Pan, ponieważ w Nim jest pełne zaspokojenie. Pan Jezus wystarcza nie tylko do zbawienia, ale Pan Jezus wystarcza na całe chrześcijańskie życie, czyli całe życie, które tutaj nam Bóg przeznaczył na ziemi. I apostoł Paweł nalega na Kolosan i mówi to również do nas, do wierzących wszystkich czasów, żebyśmy jako Boży święci zaakceptowali to władanie Chrystusa, że Chrystus jest władcą, jest ponad wszystkim, jest głową. I mamy takie słowo chodzić. Ono jest często używane właśnie w życiu chrześcijańskim. Dlatego, że słowo chodzić mówi o działaniu i mówi o postępie. Czyli jak chodzimy, to coś się dzieje. Następuje postęp. I nie możemy iść do przodu, pozostawać w tym samym miejscu. No jest to niemożliwe. Chodzenie wymusza jakieś działanie, jakiś postęp. Nie możemy iść i pozostać w tym samym miejscu. I tak podobnie jest w naszym życiu jako wierzących ludzi, że idziemy do przodu, czyli rośniemy w wierze, wzrastamy w poznaniu Pana Jezusa, idziemy do przodu. Ale jeśli stajemy, to już się cofamy. Jeśli staniemy we wzroście, to oznacza nasze cofanie. No i oczywiście w Piśmie Świętym mamy wiele innych takich terminów. Oprócz chodzenia jest też mowa o siedzeniu, że wierzący siedzi. List do Efezjan, 2 rozdział. Bóg w Chrystusie posadził nas w niebiosach i tam zasiadamy. Jest mowa o tym, że wierzący zasiada w niebiosach. Jest mowa również o tym, że wierzący stoi w pewnym momencie. List do Efezjan, 6 rozdział, tam kiedy Paweł mówi o zbroi Bożej, o zbroi światłości, to mówi takie słowa: stójcie tedy, opasawszy swoje biodra prawdą. Czyli kiedy zapniemy pas prawdy, to stoimy. A jak stoimy, to znaczy, że się nie boimy i nie uciekamy. Albo jest też mowa o cofaniu. Bóg mówi, jeśli się ktoś cofnie, to moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. Więc nie możemy się cofać. Inne słowo, jak już o tym mówię, jeszcze odwrót. Nie ma czegoś takiego, jak w Bożej armii, jak odwrót, że ktoś zarządza odwrót. Nie ma czegoś takiego. Idziemy tylko do przodu i stoimy wtedy, kiedy się nie boimy. Nie ma czegoś takiego. Taki przychodzi mi pomysł, nie pomysł, tylko obraz takiego, żałosny obraz, jak oglądaliście na pewno taką epopeję Potop. I kiedy najechał ten Karol Gustaw, to był brat tego naszego króla Jana Kazimierza, co Polskę powierzył Matce Boskiej i tak dalej. To byli bracia i w pewnym momencie tak kilku żołnierzy lata po podwórku i kurę zaczyna ganiać. I wyszedł ten król i tak biedak popatrzył. Zarządzam odwrót. Nie było sensu już walczyć, bo to koniec. Nie ma czegoś takiego w Bożej armii. Czyli mówimy też o armii, o terminie wojskowym. Mówimy o tym, że jesteśmy również żołnierzami. Tak apostoł napisał do Tymoteusza. Jako dobry żołnierz Chrystusa. Mamy również takie terminy jak bieg.
apostoł Paweł do Galacjan mówi. Biegliście. Czyli oni tak rośli duchowo, kiedy przyjęli Ewangelię, że Paweł mówi, że oni biegli. I nagle przestali. I coś się stało. No przyszli legaliści żydowscy i wprowadzili swoje przepisy i wzrost się skończył. I jeszcze jeden termin do tych, to jest ucieczka. Jest takie coś w życiu chrześcijan jak ucieczka. Kiedy Pismo zaleca nam uciekać. Nie stać, nie dyskutować, nie być mocnym, tylko uciekać. Uciekajcie przed bałwochwalstwem wszelkiego rodzaju. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Czyli podsumowując, uciekajcie przed grzechem. Może to być śmieszne, że ktoś ucieka, ale to jest właściwa postawa właśnie w takiej sytuacji. I siódmy wiersz dalej naszego fragmentu. Wkorzenieni weń i zbudowani na nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Tutaj, jak już wspomniałem o tych różnych terminach, które apostoł Paweł używa, to tutaj przeszliśmy właśnie najpierw do określenia z terminologii rolniczej albo ogrodniczej, a później przechodzimy do architektury. I apostoł mówi, wkorzenieni weń. Jesteśmy wkorzenieni w Chrystusa. To się stało wtedy, kiedy się narodziliśmy na nowo. Zostaliśmy zasadzeni, zostaliśmy wkorzenieni. I tutaj jest przedstawiony nam taki pewien obraz, że my jako wierzący jesteśmy roślinami. Zostaliśmy wkorzenieni. Natomiast Pan Jezus w tym obrazie to jest ziemia. Czyli może inaczej, inne określenie. Ziemia uprawna, czyli powiedzielibyśmy, że Pan Jezus to jest gleba. Czyli taka bardzo żyzna gleba. I tam zapuściliśmy swoje korzenie. I później apostoł Paweł posługuje się obrazem budynku. Zbudowani na nim. I tutaj z kolei w kolejnym obrazie Pan Jezus jest przedstawiony jako fundament. Pan Jezus jest fundamentem tego budynku, a my jesteśmy budowani na nim. Czy może jak dokładniej tekst grecki mówi, nadbudowywani na nim. Czyli na tym fundamencie są budowane kolejne warstwy żywych kamieni, czyli wierzących ludzi. Czyli jesteśmy budowani na skalę wieków. Zostaliśmy wkorzenieni raz na zawsze, ale jesteśmy dalej budowani. I tutaj uciekła mi myśl. Wróciłem. Również tu mamy taki obraz, że kiedy zostajemy wkorzenieni w tą glebę, to musimy się odżywiać. Musimy czerpać soki z tej gleby, żeby rósł. I kiedy pierwszy list do Kolosan, w pierwszym rozdziale apostoł Paweł znajdziemy to. To jest trzeci rozdział pierwszego listu do Koryntian, od 6 wiersza apostoł pisze tak: ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. Czyli moglibyśmy powiedzieć, ewangelista zasadził, nauczyciel podlał i tyle. Wzrost dał Bóg. Nic więcej nie możemy zrobić. I co ważne jest podlanie. Podlanie wierzącego, czyli podlanie tej rośliny. Dlatego, że w innym obrazie, kiedy jesteśmy przedstawiani na początku życia jako nowonarodzone niemowlęta, czyli chodzi o to duchowe narodzenie, to jest nam zalecany pokarm mleczny. Mleko jest dla niemowlaków, a później w miarę wzrostu pokarm stały i tak dalej. Ale I w tym obrazie rośliny, i w obrazie niemowlęcia musimy ciągle być odżywiani. Jeśli tego nie robimy, to nie ma wzrostu. A nikt, kto przechodząc do takiego cielesnej strony, nikt nie chce, żeby jego dziecko cały czas było niemowlęciem. Tylko chce po prostu, żeby rosło, żeby wzrastało. I tak samo musi być w naszym duchowym życiu, jak i wierzących ludzi. Dlatego ważne jest podlewanie. Każdy z pewnością z nas ma jakieś kwiatki, rośliny w ogrodzie, w doniczkach i tak dalej i wie, że bez wody nie urośnie. Trzeba podlewać, bo rośliny nie mają układu pokarmowego takiego jak my, jak ludzie. Układem pokarmowym w tym obrazie, kiedy jesteśmy zasadzeni, to są nasze korzenie. I przez korzenie jesteśmy odżywiani. Dlatego roślina potrzebuje wody, bo te wszystkie substancje, nawozy, cokolwiek w tej glebie jest, żeby ona mogła pobrać, to musi powstać roztwór wodny. I roślina pobiera te składniki w postaci jonów. I tak się odżywia. Nie ma wody, usycha. Więc ważne jest po nowonarodzeniu nauczanie, podlewanie. I tyle. Wzrost daje Bóg. Tak jedno z przysłów mówi tak: chłop śpi, a w polu mu rośnie. To jest właśnie ten obraz. Uprawił, nawoził, zasiał, zeszło, rośnie i nic więcej nie może do tego dodać. Ile to urośnie, to już nie od niego zależy. W obrazie duchowym wzrost daje Bóg. Człowiek nie może nic zrobić więcej. Więc apostoł Paweł mówi o utwierdzeniu w wierze swoich adresatów, abyśmy mogli składać Bogu dziękczynienie. Apostoł też chce, abyśmy dobrze znali chrześcijańską naukę, dobrze znali właśnie chrześcijańską doktrynę, aby nasze serca były pochłonięte taką zdumiewającą prawdą Ewangelii, bo to każdy z nas przeżył, kiedy usłyszeliśmy Ewangelię. Abyśmy z tego powodu właśnie byli przepełnieni chwałą dla Boga i Jemu składali dziękczynienie. 8 wiersz. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. No więc to fałszywe nauczanie to jest takie, które nie przynosi zdrowia. Zdrowa nauka to jest taka, która przynosi nam duchowe zdrowie. Fałszywa nauka przynosi nam chorobę duchową. Więc to fałszywe nauczanie stara się nas okraść z tego, co jest wartościowe, a nie oferuje nic w zamian. I tutaj mam na myśli filozofię. Samo słowo filozofia znaczy umiłowanie mądrości. Sama filozofia sama w sobie nie jest zła, ale staje się zła wtedy, kiedy poszukujemy mądrości poza Chrystusem, odwołując się właśnie do filozofii, czyli do nauki filozofów. I tutaj filozofia oznacza ludzkie wysiłki, wysiłki człowieka, który chce coś poznać dzięki swojemu rozumowi, dzięki swojemu intelektowi, chce coś poznać, chce poznać sprawy i chce mieć wgląd w sprawy, w które nie można wejrzeć, bo to poznanie może być darowane jedynie przez Boże objawienie. Czyli jeśli Bóg pewnych prawd tobie osobiście nie objawi przez słowo, to człowiek naturalny, cielesny nie ma w to wglądu, ani żadnego zrozumienia duchowych spraw. Pierwszy list do Koryntian, 2 rozdział, wiersz 14. Właśnie tam o tym apostoł Paweł nam mówi. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Więc naturalny, zwykły człowiek nie przyjmuje nic, co jest z Ducha Bożego, bo mu się to wydaje, że to są głupoty. To są głupoty, a tam co mi tam będziesz opowiadał? Ty się gadaj, ja wiem swoje. No, tak to jest. Czyli objawienie cielesny człowiek ma zamknięte na Boże sprawy. To jest mowa, tak nam tłumacze przetłumaczyli, dzisiaj urojenie. To jest fałszywe, bezwartościowe nauczanie, czyli moglibyśmy powiedzieć jakieś zręcznie zmyślone baśnie, o, też używam takiego terminu, zręcznie zmyślone baśnie, albo jakieś baśnie żydowskie, filozofia i czcze urojenia, to apostoł tutaj atakuje w tym liście, są oparte właśnie na podaniach ludzkich. Czyli jest takie coś jak tradycja. Tradycja to są przekazy ustne, to są podania ludzkie. I to są właśnie ludzkie wymysły. Zobaczcie, jak również wierzący sami sobie komplikują pewne rzeczy, wymyślając pewne rzeczy, których nie ma. Bez których można się obyć, bez których można żyć, o których nie ma mowy w Piśmie Świętym. Mówiąc o filozofii w swoim czasie, nie wiem, czy znacie takie nazwisko, Kołakowski albo Kołakowski chyba. Kołakowski był taki filozof polski, on już nie żyje. Nie, w wolnym czasie często słuchałem jego wywodów. On bardzo mądrze mówił, to było wszystko bardzo mądre. Nawet odnosił się do Trójcy Świętej i też swoje wywody przedstawiał. Ale kiedy kończył się wykład, taki wspaniały, to pozostawałem z niczym, bo on nie mówił żadnych konkretów. On pięknie mówił, ale nie było nic konkretnego. To było pięknie wysłuchane, czas zajęty, ale nie było żadnych konkretów. Natomiast inaczej jest z nauczaniem Pisma Świętego. Czyli nie możemy się opierać na filozofii, na tradycjach ludzkich, czyli ludzie pewne rzeczy ustanawiają, wymyślają. Skądś to się bierze, jakaś tradycja. Na przykład w dzisiejszej pieśni śpiewaliśmy o Taborze. Nie? Jest taka góra Tabor, że pięknie na Taborze. I ona, tradycja jakaś tam mówi, że tam nastąpiło przemienienie Pana Jezusa. Natomiast z Biblii wynika, że oni poszli na bardzo wysoką górę. A Tabor to jest taki pagórek w porównaniu z górami Hermon, tam na północy Izraela. Więc prawdopodobnie tam było, ale nikt tego nie wie. Nie wiemy tego. Jasno nie wynika z Pisma Świętego. Ja to podaję właśnie taki przykład tradycji. Ktoś tam zawarł w tych pieśniach. Jest też taki termin żywioły świata. Egzegeci mają trudności, jak to przetłumaczyć. Ja też nie wiem. Tutaj mogą to być żydowskie rytuały, mogą być jakieś ceremonie. Wszystko to, co nie ma oparcia w Piśmie Świętym. I tutaj jest właśnie dalej w 9 wierszu, gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Tu mamy taki skumulowany dowód na to, że Chrystus jest Bogiem. Widzimy tutaj Jego boskość, widzimy pełnię boskości, widzimy całą pełnię boskości. A słowo pełnia to jest takie słowo, które oznacza pełnię, że tego już nie można uzupełnić. Po prostu jest pełne. Nie? Tak jak mamy pełne naczynie, to już się nic nie da do niego dodać, nalać i tak dalej. Jest pełne. To tutaj to oznacza to słowo pełnia. Greckie pleroma. Nic do niego nie da się dodać. W nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Więc widzimy, że Pan Jezus jest wystarczalny, dlatego do do zbawienia i do naszego chrześcijańskiego życia. Dlatego nie powinniśmy słuchać ani zadowalać się żadnym nauczaniem, które lekceważy osobę Pana Jezusa albo ignoruje Jego osobę. Od razu z pewnością tak gestykuluję, a jakoś tak tak podchodzę do tego, nie? Wywalić i koniec, bo to no, kłopot jest. Teraz zapomniałem, co dalej. Z pewnością zauważyliście, że śpiewaliśmy w naszych pieśniach, czy tych, którzy dzisiaj wybranych, czy jakichkolwiek innych podanych. Co tam jest w centrum? Pan Jezus Chrystus jest w centrum. Wszystko do tego zmierza. Środek jest zawsze w środku, pośród swojego ludu. Pan Jezus jest w środku, Jego lud jest wokół Niego. Pan Jezus jest zawsze w centrum. Nie może być inaczej. To jest najbardziej centralny punkt, który jest zarezerwowany tylko dla Niego. Dlatego mówi się, że chrześcijaństwo jest chrystocentryczne. Więc powinniśmy zwracać uwagę na to, na nauczanie, ponieważ nauczanie Pisma i to, co tam ci autorzy pieśni ułożyli, to jest skoncentrowane właśnie najpierw na Jego osobie, kim On jest, a później na Jego dziele, czyli to co uczynił. To jest treść, którą powinniśmy śpiewać dla Boga w swoich pieśniach, a nie jakieś tam takie ckliwe, religijne piosenki. 10 wiersz. I macie pełnię w Nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. Więc jako wierzący w Pana Jezusa Chrystusa mamy pełnię w Panu Jezusie. To oznacza, że mamy w Nim pełną wystarczalność. On nam wystarcza do wszystkiego, do poznania, do mądrości, na całe chrześcijańskie życie. On nam wystarcza. Dlatego, że również mamy doskonałą pozycję w Chrystusie przed Bogiem, którą Bóg nam zapewnił. No i oczywiście to, że mamy pełnię w Nim, to nie oznacza, że w nas wierzących mieszka pełnia boskości. Nie. Bóg nas uczynił ludźmi, jesteśmy ludźmi i pozostaniemy również w wieczności ludźmi. Nie będziemy bogami, nie byliśmy bogami, nie będziemy bogami. Jesteśmy ludźmi i będziemy ludźmi. Więc jedyna osoba, do której odnoszą się te słowa, do której kiedykolwiek było to prawdą i kiedykolwiek będzie prawdą, to jest osoba Pana Jezusa Chrystusa. Tylko w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Czyli oznacza to, że jako wierzący mamy w Chrystusie wszystko to, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Mamy pełnię w Nim i do tego nie potrzebujemy żadnych żydowskich obrzędów, żadnych. Nie potrzebujemy do tego filozofii, nie potrzebujemy żadnych przesądów, nie potrzebujemy ludzkich zasług. Wszystko, czyli tą pełnię mamy w Chrystusie jako wyraz Bożej łaski, czyli niezasłużenie. Boża łaska to jest zawsze niezasłużona, bo jest Bożym darem. I ten, w którym mamy pełnię, jak nas uczy Pismo Święte, on jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. Ci nauczyciele gnostycy byli często zainteresowani aniołami. Później w dalszym tekście dalej jest mowa o tym właśnie, w dalszej części tego rozdziału. jest trochę więcej na ten temat, ale nie będziemy się tym zajmować. Natomiast Pan Jezus Chrystus jest głową nad wszelkimi istnieniami, również anielskimi. Dlatego nie zajmujemy się aniołami, to są tylko stworzenia Boże. Natomiast Pan Jezus to jest Stwórca aniołów. To jest Bóg Stwórca aniołów i innych stworzeń. Bo bez Niego nic nie powstało, co powstało. Kiedy obiektem właśnie naszych uczuć, naszej chwały, naszej adoracji może być właśnie Stwórca aniołów. I jednocześnie możemy mieć społeczność ze Stwórcą. Dlatego powinniśmy zdać sobie sprawę, jak już wspomniałem wcześniej, z wielkości naszej głowy. Termin wielki jest używany w Piśmie Świętym kilka razy odnośnie Pana Jezusa. No, znacie te wiersze, gdzie jest mowa o wielkim Bogu i Zbawicielu. To jest Pan Jezus Chrystus. W liście do Hebrajczyków w 7 rozdziale tam autor wykazuje wyższość kapłaństwa Melchizedekowego i mówi: patrzcie, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham złożył dziesięcinę. Czyli Melchizedekowi, a Pan Jezus sprawuje kapłaństwo według jego porządku. Albo inny tekst, gdzie Bóg, też w liście do Hebrajczyków, przez zmartwychwstanie wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec. Albo jeszcze jeden taki przykład, gdzie mowa jest o kapłaństwie, o arcykapłaństwie Pana Jezusa. Jest mowa o tym, że mamy wielkiego arcykapłana. Wyliczono ponad 80 kilku arcykapłanów w historii Izraela. I nigdy, nigdzie żaden z nich nie został nazwany wielkim. Tylko jest mowa w liście do Hebrajczyków o Panu Jezusie. O wielkim, naszym wielkim arcykapłanie. Jeszcze jeden wiersz, który z drugiego rozdziału, który nam mówi właśnie, co mamy robić. Drugi rozdział jest 19. Mówi o tym, że mamy trzymać się głowy, z której całe ciało odżywiane i spojone stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. Więc aby ten wzrost mógł być, musimy sobie zdać sprawę z wielkości naszej głowy i musimy żyć w ten sposób, aby trzymać się głowy. Trzymać się naszej głowy. Czyli żyć w świadomości tej, że Pan Jezus Chrystus jest naszą głową. A to oznacza również, że mamy czerpać z Niego, z Jego niewyczerpanych zasobów. I jako Jego ciało, czyli Kościół, mamy polegać na naszej głowie, czyli na Panu Jezusie Chrystusie, odnośnie Jego, odnośnie kierownictwa w naszym życiu, odnośnie prowadzenia w naszym życiu, to powinniśmy ufać naszej głowie, ponieważ tylko On zna drogę. Taką dzieci kiedyś pieśń śpiewały. Mój Pan drogę zna, a ja tylko za Nim kroczę. Właśnie to jest to. Pan wie wszystko, Pan zna drogę, więc powinniśmy na Nim polegać w sprawie kierownictwa i prowadzenia w naszym życiu, czyli podsumowując na zakończenie, powinniśmy nieustannie polegać na naszym Panu. Amen.
Zaśpiewamy pieśń pod numerem 303.